Dobry wieczór, Wania. Machnął ręką w stronę kolegi, który pełnił służbę w dyżurce ambasady. No co tak późno? Zaciekawił się porucznik Kułakow. A muszę coś sprawdzić dla pułkownika, odpowiedział Guzienko. Podobne sytuacje zdarzały się często i nikt nie powinien mieć powodów do podejrzeń. Igor otworzył książkę, w której rejestrowano przybycie pracowników i wpisał swoje nazwisko. Nagle kątem oka dostrzegł, że w pokoju przyjęć siedzi Witalij Pawłow, skośnooki, szef oddziału NKWD w ambasadzie. Był to bardzo niebezpieczny człowiek, podejrzliwy, inteligentny i bezwzględny. Dobry wieczór, Witaliju Stepanowiczu. Guzienko starał się zachowywać naturalnie, ale czuł, że oblewa go zimny pot. Tamten nie odpowiedział. Guzienko ruszył do schodów, gdzie pod poręczą ukryty był przycisk dzwonka. Nacisnął go, informując w ten sposób strażnika przy pancernych drzwiach wiodących do pomieszczeń wywiadu, że za chwilę tam wejdzie. Wspiął się na drugie piętro i doszedł do połowy szerokiego, jasno oświetlonego korytarza. Za welwetową zasłoną ukryte tu były drzwi do tajnych pomieszczeń. Stanął przed nimi tak, aby przez niewielkie zakratowane okienko strażnik mógł przyjrzeć się jego twarzy. Po chwili drzwi otworzyły się. Za nimi stał Riazanow, drugi szyfrant. O tej porze do pracy? Riazanow otworzył następne pancerne drzwi prowadzące do niewielkiego korytarza, gdzie po każdej stronie znajdowały się kolejne pomieszczenia. Pokój szyfrów wywiadu wojskowego, dalej toaleta, pokój szyfrów wywiadu handlowego, gdzie pracował Riazanow, pokój szyfrów NKWD, gabinet Zabotina i pokój, gdzie ustawiono maszyny do niszczenia dokumentów. Tak gorąco, że w domu nie chce się siedzieć. Guzienko starał się racjonalnie uzasadnić swe przybycie. Oj, coś mi się wydaje, że z żoną się pokłóciłeś. Riazanow przyglądał mu się uważnie. No, rozłościła mnie. Guzienko uznał, że to dobre wyjaśnienie zdenerwowania, widocznego zapewne dla wszystkich. A długo będziesz pracował? Nie, kilkanaście minut. Mam zamiar pójść dzisiaj do kina. Przygotuję parę telegramów i znikam. Guzienko wszedł do swojego pokoju i zamknął starannie drzwi. Z biurka wyciągnął teczkę. Od miesiąca wybierał dokumenty, które mogły mieć największą wartość dla Kanadyjczyków. Zaznaczał je, zaginając róg lub odrywając skrawek. W ten sposób przygotował 109 kartek. Wiedział, że w Kanadzie działa 9 radzieckich siatek szpiegowskich, ale on mógł zebrać materiały dotyczące tylko jednej. To i tak powinno wystarczyć, aby kupić azyl dla siebie, żony i dzieci. Podciągnął koszulę i zaczął starannie umieszczać kartki pod paskiem spodni. Gdy skończył, zapiął dokładnie marynarkę i poszedł do toalety, gdzie przed lustrem sprawdził, czy w jego wyglądzie nie ma niczego, co mogłoby zwrócić uwagę Pawłowa. — Wychodzę. Zastukał w drzwi Riazanowa, ale nie otworzył ich. Odczekał kilka minut i zszedł po schodach, czując, że znowu zaczyna się denerwować. Nieopatrzny ruch mógł spowodować szelest papieru pod koszulą. Jakiś skrawek mógł wysunąć się z zapaska i wylecieć przez nogawkę. Igor nie miał już jednak odwrotu. Mógł liczyć tylko na szczęście. Zaczynało mu chyba dopisywać. W pokoju przyjęć nie było Pawłowa. Guzienko minąwszy wartownika wyszedł na ulicę. Odetchnął z ulgą. Wydawało mu się, że najtrudniejsze ma już za sobą. Od wielu tygodni dyskutował z żoną, co zrobić z dokumentami. Uznali, że najlepiej będzie zwrócić się do redakcji, która bez wątpienia zechce opublikować sensacyjne informacje. Wyprali Ottawa Journal. Ale obawiając się, że może tam pracować agent NKWD, Igor nie uprzedził redaktora naczelnego o swojej wizycie. Dopiero gdy wchodził do budynku, zdał sobie sprawę, że ma niewielkie szanse spotkania o tej porze człowieka kierującego gazetą. Nie mógł się jednak cofnąć. Wsiadł do windy i nacisnął guzik z numerem piętra, na którym mieścił się gabinet szefa. Winda zatrzymała się na drugim piętrze. Weszła kobieta, której twarz wydała się guzjęce znajoma. — Co, jakieś ważne informacje z ambasady? — spytała z uśmiechem. Guzjenko poczuł znowu strach. Skąd ją znał? Skąd ona wiedziała, że jest pracownikiem ambasady? Czyżby była agentką NKWD? Pawłow przechwalał się kiedyś, że ma swoich agentów każdej poważniejszej instytucji w mieście. Winda stanęła na piątym piętrze i kobieta wysiadła. Guzjenko, zdrętwiały, patrzył, jak odchodzi korytarzem. Jeżeli była współpracownicą NKWD, to za chwilę podejdzie do telefonu i zadzwoni do ambasady, a Pawłow z paroma ludźmi wsiądą do samochodu i za kilka minut przyjadą po niego. Znajdą go wszędzie, choćby nawet wszedł do gabinetu naczelnego i wywloką pod pretekstem, że oszalał i szykuje zamach. Winda dojechała do szóstego piętra. W głębi korytarza Igor widział oszklone drzwi z napisem „Redaktor naczelny”, ale postanowił nie ryzykować. Ruszył w stronę klatki schodowej i zbiegł na parter. Czuł, że musi jak najszybciej powrócić do domu. To było jedyne miejsce, gdzie mógł odzyskać pewność siebie i nabrać sił do dalszego działania. Zerknął na zegarek. Dochodziła 23:15. Rozejrzał się dookoła. Nic nie wzbudziło jego podejrzeń. Te cholerne nerwy, powiedział po rosyjsku tak głośno, że przechodząca obok para starszych ludzi obejrzała się za nim. Anna nie spała. Przez cały czas wyglądała przez okno i widząc męża wysiadającego z autobusu, wybiegła na klatkę schodową. — Jak poszło? — rzuciła mu się na szyję. — Nie wiem, nie wiem. Usiłował zebrać myśli. — Mam wszystkie dokumenty, ale obawiałem się wejść do redakcji. Usiadł na krześle przy kuchennym stole. — Boję się, Anno, że mogą tam mieć swoich ludzi. W windzie spotkałem kobietę, którą znam, ale nie wiem skąd. — Myślisz, że ona jest z NKWD? — No chyba nie. Może spotkałem ją na jakimś przyjęciu w ambasadzie. Czuł, że wraca mu pewność siebie. — Niepotrzebnie zawróciłem. — No, musisz spróbować jeszcze raz. Anna starała się go uspokoić. — Oni na pewno wezmą te dokumenty. Igor rozpiął koszulę. Cienki papier nasączony jego potem przykleił się do ciała. Odrywał ostrożnie kartki, aby nie zniszczyć najcenniejszej waluty świata, za którą mógł kupić dla siebie i rodziny nowe życie. Anna suszyła je, machając nimi w powietrzu. Potem ułożyła równo i zawinęła w papier. Twoją nieobecność zauważą dopiero w południe. Możesz zadzwonić i powiedzieć, że miałeś wypadek lub ciężko zachorowałeś. To da nam jeszcze więcej czasu, podpowiadała. Teraz wróć do redakcji i oddaj to redaktorowi naczelnemu. Dochodziła godzina pierwsza, gdy wszedł do sekretariatu naczelnego. Za biurkiem siedział gruby mężczyzna, którego twarz zdradzała, że jest bardzo niezadowolony z tego, że przyszło mu pełnić dyżur. O tej porze, człowieku, jest noc. Szef będzie dopiero rano. Proszę pana, to są największe tajemnice ambasady radzieckiej. Guzjenko wydobył z kieszeni zwitek papierów. Mam tu nazwiska najbardziej niebezpiecznych szpiegów. No człowieku, nic nie poradzę. Gruba spatrzył na niego jak na wariata. Szefa nie ma, będzie jutro. Jeśli nie może pan czekać, to niech pan się zgłosi na policję. Guzjenko wrócił do domu załamany. Pozostawało czekać do rana. Nie spał przez całą noc. Zaczynał rozumieć, że sytuacja może powtórzyć się w każdym urzędzie, do którego wejdzie. Wszędzie będą mieli go za wariata. Nikt nie da wiary jego słowom. Czas uciekał. O 8:30 Igor powinien stawić się w ambasadzie. O 9:00 zaczną się zastanawiać, dlaczego go nie ma. O 10:00 spróbują dociec, kto widział go ostatnio i czy ktokolwiek wie, dlaczego się spóźnia. Pewną szansą była obecność jego szefa na bankiecie wydanym tego wieczora przez National Film Board. Zabotin zapewne, jak to miał w zwyczaju, wypił zbyt dużo whisky i przyjdzie do pracy koło południa. Do tego czasu będą może myśleć, że to on zlecił Guzencję jakieś zadanie, ale gdy pułkownik wyjaśni, że nic nie wie o powodzie nieobecności Igora, wówczas Pawłow podniesie alarm i rozpoczną poszukiwania. Najpierw przyjdą do domu. Musisz pójść ze mną. Musimy też zabrać Andrieja. Nie możecie tu zostać, powiedział do Anny. Rano przyjdą po mnie. Gdy mnie nie zastaną, wezmą was. Zgodziła się bez słowa. Wcześniej rano Guzienkowie wyruszyli do Ministerstwa Sprawiedliwości. Igor uznał, że uda mu się dotrzeć do ministra. Mylił się. Co prawda obecność żony i dziecka podnosiła wiarygodność jego słów, ale minister nie znalazł czasu, aby go przyjąć. Guzienko zaczynał rozumieć, że nikt nie chce oglądać jego papierów. Wrócił do redakcji Ottawa Journal. Redaktor naczelny był w swoim gabinecie, ale sekretarka otrzymała wyraźne polecenie, aby nie wpuszczać dziwnego człowieka z ambasady radzieckiej, który w nocy szukał szefa. — Proszę zaczekać — wskazała fotel w pokoju recepcyjnym. — Za chwilę ktoś do pana przyjdzie. Guzienko zerknął na zegarek. Dochodziła 12:00. W ambasadzie Zabotin wszedł do swojego biura i zapytał o szyfranta. Nikt nie wie, co się z nim stało. Zabotin pewnie już sięgnął po słuchawkę i zadzwonił do Pawłowa. Igor usiadł zrezygnowany w fotelu. Anna nie odzywała się. Jedynie Andrzej, któremu widocznie udzielił się nastrój podenerwowania, wyrywał się z objęć matki i płakał. — Jestem Leslie Johnston. Do pokoju weszła wysoka, młoda kobieta. Wyciągnęła rękę do Guzienki, a potem przywitała się z jego żoną. — W czym mogę panu pomóc? Igor wydobył z kieszeni marynarki plik dokumentów. Rozłożył je na stole. — Nazywam się Igor Guzienko. Do dzisiaj byłem pracownikiem tajnej sekcji ambasady radzieckiej, a to są najtajniejsze depesze. — Proszę mi wybaczyć — dziewczyna uśmiechnęła się. — Ja nie znam rosyjskiego. Nie mogę więc ocenić, czy mówi pan prawdę. Igor znów spojrzał na zegar wiszący na ścianie. 12:25. Spokojnie i rzeczowo zaczął wszystko wyjaśniać. Dziennikarka notowała skrupulatnie. Zapisała nawet treść dokumentów, które jej przetłumaczył. Widać było, że cała sprawa bardzo ją zainteresowała. Guzienko zaczął odzyskiwać nadzieję. — Proszę chwilę poczekać. Leslie Johnston weszła do gabinetu szefa. Zegar wskazywał 12:45, gdy wróciła. — Przykro mi — rozłożyła bezradnie ręce. — Nie będziemy mogli wydrukować pana rewelacji. To sprawa międzypaństwowa. Nie możemy ingerować w politykę zagraniczną. Usiłowała tłumaczyć odmowę. Igor kątem oka zauważył, że Anna zakrywa twarz rękami. — No to co mam robić? — Może niech pan wystąpi o przyznanie obywatelstwa kanadyjskiego — powiedziała bez przekonania dziennikarka. — A gdzie mam się zwrócić? — To bezsensowne pytanie. Nadanie obywatelstwa trwało wiele miesięcy. — No, do Ministerstwa Sprawiedliwości. — Byłem tam dziś rano — powiedział zrezygnowany. Wziął Annę pod rękę i wyszli z budynku. Andrzej wyrywał się i płakał. Minęła godzina 13:00. W ambasadzie zapewne zaczęli go szukać, a on mógł tylko jeszcze raz pójść do Ministerstwa Sprawiedliwości. — No, o tej porze raczej niczego nie załatwi pan w kanadyjskim urzędzie — sekretarka wskazała na zegarek, przypominając, że jest czas lunchu. — Ale ja nie mam czasu. Za godzinę mnie zastrzelą. Kobieta spojrzała z zaciekawieniem. Bez wątpienia obecność Anny, podtrzymującej śpiące dziecko, nastrajała ją życzliwie do dziwnego obcokrajowca. Igor w skrócie opowiedział przebieg kilkunastu ostatnich godzin. — No, to powinien poznać cały świat — wykrzyknęła przejęta. — Niech pan zaczeka. Słyszał, jak dzwoni do redakcji i rozmawia z dziennikarzem, który obiecał, że wkrótce przyjedzie. Dotrzymał słowa. bardzo szybko zjawił się w ministerstwie i wysłuchał opowieści o tajemnicach ambasady radzieckiej. Nic z tego, wzruszył ramionami, gdy tylko Guzienko skończył. Zamknął notatnik i schował pióro do kieszeni. Żadna gazeta nie wydrukuje tego, to zbyt poważna sprawa. Jedyne, co może pan zrobić, to zgłosić się na policję. Igor wziął Annę za rękę. Wiedział już, że przegrał. Nic innego nie przychodziło mu do głowy, jak tylko powrót do domu. Oboje byli bardzo zmęczeni. Andrzej obudził się i płakał głośno. Gdy stanęli przed domem, Igor rozejrzał się. Na wąskiej, spokojnej uliczce panował niewielki ruch. Żaden z samochodów zaparkowanych przy krawężniku nie wydawał się podejrzany. — Poczekaj tutaj. Igor podprowadził Annę do najbliższej ławki. — Obserwuj balkon. Jeżeli wszystko jest w porządku, to dam ci znak. Wspiął się po schodach na drugie piętro i podszedł do drzwi mieszkania. Przyłożył ucho i nasłuchiwał przez chwilę. Z wnętrza nie dobiegał żaden odgłos. Ostrożnie otworzył drzwi. Wszedł do środka i po kolei zaglądał do wszystkich pokoi. Nie było nikogo. Wyszedł na balkon i dał znak Annie. Byli wyczerpani i głodni. Andrzej, wymęczony całodziennymi wędrówkami po mieście, zasnął w swoim łóżeczku. Co robić dalej? Dokąd pójść? Gdzie się schronić? Igor wiedział, że pozostało mu niewiele czasu. Za kilkanaście minut, może za godzinę, przyjdą ludzie wysłani przez Pawłowa. Podniósł się z łóżka i podszedł do okna. Ostrożnie odchylił kotarę i dostrzegł ich. Dwaj mężczyźni siedzieli na ławce, na której kilkadziesiąt minut wcześniej Anna oczekiwała na jego znak. Nie widział twarzy, ale nie miał wątpliwości, że ludzie ci wpatrują się w okna jego mieszkania. Po chwili do drzwi rozległo się energiczne pukanie. Anna rzuciła się w stronę łóżeczka i przytuliła dziecko do piersi. Igor stanął z boku. — Guzienko, otwieraj! — poznał głos porucznika Ławrientiewa, szofera pułkownika Zabotina. No to go uspokoiło. Zrozumiał, że Zabotin trzyma jeszcze całą sprawę w swoich rękach, a on nie był tak bezwzględny jak Pawłow. Po chwili na schodach rozległy się kroki. Ławrientiew uznał widocznie, że nikogo nie ma w domu i odszedł. Wróci do ambasady i zamelduje o tym Zabotinowi. Ten, przekonany, że dłużej nie może zajmować się tą sprawą, przekaże ją Pawłowowi. Natychmiast wyśle on swoich ludzi. Oni nie będą pukać. Wyważą drzwi i wejdą. Po drugiej stronie korytarza mieszkał sierżant Harold Main, pilot z Royal Canadian Air Force. Znali się dobrze. Odkąd Guzienkowie zamieszkali w tym domu, spędzili wspólnie z Haroldem parę wieczorów. Byli też w jego chatce myśliwskiej. Co się stało? Main patrzył zdziwiony na Guzienkę, gdy ten zadzwonił do jego drzwi. Annie i Andrzejowi grozi niebezpieczeństwo. Czy mogą ukryć się w twoim mieszkaniu? No wejdź i opowiedz spokojnie, o co chodzi. Main otworzył szeroko drzwi. Guzienko wyjaśnił mu sytuację. Bierz rodzinę i przenieście się do mnie. Igor pokręcił głową. Nie chciał narażać tego człowieka na niebezpieczeństwo, ale pomyślał natychmiast, że NKWD nie będzie przecież przeszukiwać wszystkich lokali w całym domu. Wrócił szybko do siebie. Aniu, zabieraj Andrzeja. Idziemy do Harolda. Krzyknął od drzwi, ale odpowiedziała mu cisza. W mieszkaniu nie było Anny i dziecka. Igor wybiegł na korytarz, przekonany, że podczas paru minut jego nieobecności przyszli ludzie Pawłowa i zabrali najbliższych. — Są u mnie! Drzwi mieszkania w końcu korytarza otworzyły się i stanęła w nich sąsiadka, Francis Elliot. Anna bała się pozostać sama i przyszła do mnie. — Możecie u mnie spędzić całą noc. Na korytarz wyszedł Harold. — Idę po policję — oświadczył, zakładając kurtkę. Wrócił z dwoma policjantami. Usiedli w salonie panie Elliot i kolejny raz Guzienko przedstawił przebieg ostatnich godzin. Nie ma się pan czego obawiać. Starszy policjant, który przedstawił się jako Thomas Welsh, poklepał go po ramieniu. No, nie możemy tu tkwić przez całą noc, ale mamy służbę w tym rejonie. Proszę zostawić światło w łazience. Gdy przyjdą do pana, wówczas proszę zgasić światło, a natychmiast będziemy tu. Anna spała na kanapie w salonie. Do niej tulił się Andrii. Igor po raz pierwszy poczuł, że spotkał urzędników, którzy chcą mu pomóc. Będziemy w okamgnieniu. Policjanci założyli czapki i wyszli. Nie wiedział, kiedy zasnął w fotelu. Obudził się przykryty kocem przez panią Elliot. Dochodziła północ. Rozejrzał się po pokoju. Zza drzwi dochodziły niepokojące odgłosy. Nasłuchiwał przez chwilę. Tak, ktoś dobijał się do jego mieszkania. — A panowie czemu tak hałasują? — rozpoznał głos Harolda. — My do Guzienki. To był głos Pawłowa. Igor przytknął oko do dziurki od klucza. Zobaczył ich. Pawłow i trzej inni — Rogow, Angiełow i Farafontow. — Nie ma go. Wyjechał z żoną i dzieckiem — powiedział Harold. Pawłow i jego ludzie zeszli po schodach. Guzienko nie odrywał oka od dziurki od klucza. Wiedział, że wrócą. Po chwili byli z powrotem. Zachowywali się bardzo cicho. Jeden z nich wyjął pęk kluczy i zaczął dopasowywać do zamka. Otworzyli drzwi i weszli do środka. — Niech pani zadzwoni na policję — szepnął Igor do pani Elliot. Thomas Welsh dotrzymał słowa. Po kilku minutach na korytarzu rozległy się kroki dwóch policjantów. Nie zastanawiając się, weszli do mieszkania Guzienki, gdzie Pawłow i jego ludzie z latarkami w rękach przeszukiwali meble. — Policja! Ręce do góry i pod ścianę! — ryknął Welsh, wyciągając pistolet. — Jesteśmy dyplomatami! Pawłow wyprostował się nad szufladą biurka, w której grzebał. — Pod ścianę, mówię! Welsh schwycił go za kołnierz kurtki i gwałtownie pchnął. — Jestem dyplomatą. Pawłow zdołał wydobyć paszport. Welsh przytrzymał kołnierz kurtki jedną ręką, a drugą sięgnął po dokument. — To też dyplomaci? — wskazał trzech pozostałych, którzy, nie stawiając oporu, rozłożyli ręce na ścianie. — Jesteśmy pracownikami ambasady Związku Radzieckiego — odezwał się któryś. — Weź ich paszporty. Welsh zwrócił się do kolegi. — To może wytłumaczycie, panowie dyplomaci, co robicie w tym mieszkaniu? — zapytał, przyglądając paszporty. — Drugi sekretarz ambasady, asystent atasze wojskowego, radca handlowy i kierowca ambasady przeszukują mieszkanie z latarkami w rękach, jak złodzieje. — To mieszkanie jest własnością ambasady radzieckiej. Mieszkający tutaj Igor Guzienko wyjechał do Toronto i pozostawił dla nas ważne dokumenty. Usiłował wybrnąć z sytuacji Pawłow. Żądam, abyście nas natychmiast zwolnili. Spokojnie, panie sekretarzu. My też mamy swoje przepisy. Welsh nie śpieszył się. Czekał, aż przybędzie inspektor MacDonald. Zgłaszam najpoważniejszy protest, krzyknął Pawłow na jego widok. Zostaliśmy napadnięci na terenie będącym własnością państwa radzieckiego. Pogwałcono immunitet dyplomatyczny. Wolnego, wolnego. MacDonald nie dawał się sprowokować. Jesteśmy w Kanadzie, a immunitet ma swoje granice. Pawłow wyrwał paszport z ręki Welsha i skierował się do drzwi. Nikt mu w tym nie przeszkodził. Nad ranem do mieszkania, gdzie ukrywali się Guzienkowie, przyszli trzej agenci kontrwywiadu kanadyjskiego i zabrali rodzinę w bezpieczne miejsce, gdzie rozpoczęły się przesłuchania. Okazało się, że już poprzedniego dnia sprawa dotarła do kontrwywiadu i dwaj mężczyźni siedzący na ławce przed domem nie byli ludźmi Pawłowa, lecz agentami kontrwywiadu. Śledztwo w sprawie materiałów dostarczonych przez Guzienkę trwało do lutego 1946 roku. Rosjanie początkowo nie podejrzewali Igora o zdradę tajemnic. Jednakże w grudniu 1945 roku dowiedzieli się, że tajne papiery znalazły się w rękach Kanadyjczyków. 13 grudnia pułkownik Zabotin niespodziewanie wyjechał do Nowego Jorku, skąd na pokładzie statku Aleksandr Suworow wypłynął do Związku Radzieckiego. Od tego momentu wszelki słuch o nim zaginął. Według jednej z wersji w Nowym Jorku schwytali go agenci NKWD i siłą wprowadzili na pokład. Na Atlantyku zdołał zmylić ich czujność i wyskoczył do wody. Według innej po przybyciu do Moskwy otrzymał medal za wierną służbę, a następnie aresztowano go i zastrzelono w więzieniu na Łubiance. Wywiad nie wybaczał nieudanych akcji. Sam Carr zdołał zbiec na Kubę, ale 3 lata później FBI zatrzymało go w Nowym Jorku. Odesłany do Kanady został skazany na 6 lat więzienia. Po zwolnieniu wyjechał do Polski. Tę samą karę więzienia otrzymał Fred Rose. Dr Allen Nan May, skazany w 1946 roku na 10 lat więzienia, wyszedł na wolność w roku 1951. W dokumentach, które Guzienko przekazał Kanadyjczykom, znajdowało się nazwisko doktora Klausa Fuchsa. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi. Beria i uczeni. Początkowo radzieckie badania szły opornie. Co prawda Kurczatow potrafił skupić wokół siebie grupę najzdolniejszych naukowców, ale brakowało środków niezbędnych do realizacji niezwykle trudnego celu. Kurczatow nie był zadowolony z działań Wiaczesława Mołotowa, zastępcy przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, wicepremiera, który, choć od samego Stalina otrzymał polecenie objęcia opieką badań, nie miał serca do rozwiązywania tysięcy problemów, jakie się z tym wiązały. W połowie 1945 roku funkcję głównego administratora prac badawczych przejął Ławrentij Beria, który do tego czasu zajmował się jedynie stroną wywiadowczą przedsięwzięcia. Stało się to wkrótce po otrzymaniu przez Berię listu Kurczatowa ze skargami na opieszałość Mołotowa. Fakt, że Kurczatow skierował list do Berii, był formalnie uzasadniony pozycją, jaką szef tajnej policji zajmował we władzach Związku Radzieckiego. Był członkiem biura politycznego oraz członkiem Komitetu Obrony, odpowiedzialnym za przemysł zbrojeniowy. Jednakże szef zespołu atomistów, decydując się na taki krok, brał zapewne pod uwagę specjalną pozycję Berii we władzach i wpływ, jaki miał on na Stalina. List okazał się dobrym pomysłem. Stalin szybko zdecydował się zdjąć z ramion Mołotowa ciężar, jakim było zarządzanie badaniami, i powierzył to Berii. Ten, czując, że trafiła mu się szansa umocnienia pozycji, z ogromną energią zabrał się do dzieła. Czas mu sprzyjał, gdyż już następnego dnia po wybuchu bomby w Hiroszimie Stalin, wstrząśnięty siłą nowej broni, wezwał na Kreml ludzi, którzy mogli przyspieszyć badania radzieckie. W gabinecie Stalina, obok Kurczatowa i kilku innych wybitnych naukowców, zasiedli Boris Wannikow, komisarz przemysłu amunicyjnego, Michał Pierwuchin, komisarz przemysłu chemicznego oraz Beria. Wtedy to zapadła decyzja o utworzeniu Rady Naukowo-Technicznej podlegającej Radzie Komisarzy Ludowych, czyli rządowi, i na jej czele stanął Wannikow, a jego zastępcami zostali Kurczatow i Pierwuchin.